Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłaniam się Państwu serdecznie, ojciec Witold Hetner. I witam naszego gościa, jest nim pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, poseł i były minister rolnictwa. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam poświątecznie.
Witamy również serdecznie. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i w świecie, drodzy Państwo, taki jest temat, którym chcemy się zająć dzisiaj wieczorem w obu częściach. Teraz tej pierwszej i drugiej, potem radiowej już naszych rozmów niedokończonych z panem ministrem. Panie ministrze, panie przewodniczący, mamy sytuację szczególną, wojna. Ten temat, o którym chcemy mówić, to nie jest tylko wojna na Ukrainie, oczywiście, jak zaraz się okaże. Ten temat jest wielokierunkowy, wielowymiarowy, ale zacznijmy może od tego kierunku tutaj. Wiemy, albo nie wiemy właśnie, może niech pan nam powie, prosimy, rola Ukrainy, rola Rosji, jeśli chodzi o żywność na świecie. Co się dzieje w skali światowej? Spójrzmy na tę wojnę od strony właśnie żywności, bo to jest temat równie ważny jak te kwestie militarne, równie ważny. Zresztą też pan sam nieraz wypowiada się, że bezpieczeństwo żywnościowe to jest bezpieczeństwo, kwestia strategiczna Polski i każdego innego kraju. A więc ten wątek, krótko, choćby taką panoramę prosimy. Ukraina, Rosja jako producenci żywności, co to są za potęgi, bo to są potęgi i co teraz w związku z tym, co tam się dzieje?
Proszę Państwa, Szanowni Państwo, kiedy kilka miesięcy temu się spotykaliśmy, nikt nie był w stanie przewidzieć, że takie nieszczęście się wydarzy. Wojna na Ukrainie dotyka cały świat, nie tylko samych Ukraińców. Dotyka Polski, ale dotyka wiele regionów świata uzależnionych od importu żywności. Bo w wielu regionach świata, Afryka jest tego przykładem, część Azji, część Ameryki Południowej, nie da rady na miejscu wytwarzać żywności w takich ilościach, żeby wystarczyła dla ludzi tam mieszkających, bo albo wody brakuje, albo ekstremalne temperatury, zasolenie.
A to są kraje bardzo ludne.
To są kraje o ogromnej ilości mieszkańców. Te kraje są skazane na import żywności i Ukraina i Rosja były takimi krajami bardzo ważnymi dla eksportu przede wszystkim zbóż, bo to są te najłatwiej przechowywane, łatwo transportowane, niepsujące się produkty, z których wypieka się chleb nasz powszedni. I to, co się wydarzyło na Ukrainie, w sposób absolutnie dramatyczny zatrzęsło rynkiem żywności na świecie. Ukraina ma rolnictwo permanentnie, świadomie przez Rosjan w tej chwili niszczone. Zapewne Rosjanie planowali przy stosunkowo niewielkim zniszczeniu gospodarki Ukrainy przejąć również rolnictwo ukraińskie, zapasy, te plony, które na czarnoziemach ukraińskich, tych słynnych czarnoziemach, to jest największa ilość najlepszych gleb na świecie.
Teraz te tereny, po których teraz jeżdżą czołgi,
teraz są czołgi, armaty, zaminowane pola są nieobsiane, tam zresztą obwód chersoński i południe Ukrainy, tam już terminy siewu minęły, tam już w tym roku jest rok zmarnowany, stracony, bo już nie da rady niczego zająć. Są pewne terminy agrotechniczne, które tego wymagają. Ukraina była ogromnym eksporterem pszenicy, ale również soi niemodyfikowanej genetycznie, oleju słonecznikowego. 70% oleju słonecznikowego na świecie to pochodzi z Ukrainy. Tego, który stosujemy w kuchni, który jest stosowany do frytek, w restauracjach, to był olej z Ukrainy. Również Ukraina w ostatnich latach stała się też dużym producentem drobiu, eksportując to poza Unię Europejską, trochę do Unii. Również Rosja, nie wszystko tam rozkradziono, nie wszystko zniszczono. Część pieniędzy w ostatnich latach zainwestowano w tak zwane kompleksy rolno-przemysłowe. Sprowadzono agronomów z Europy Zachodniej, dobrze im płacąc, sprzęt amerykański, niemiecki, francuski i również znaczna część pól w Rosji została obsiana. Również są wielkimi eksporterami, raczej byli, ponieważ tak jak rolnictwo ukraińskie zostało zniszczone, zduszone i co najmniej jeden rok będą mieli ogromne kłopoty, nie wiadomo jak się wojna potoczy. Może się okazać, że sami głód będą mieli, pomimo takich gleb, może sami będą głodowali. pamiętają zresztą Głodomor, ten wymordowanie przez Rosjan w 1932 i 1933 roku kilku milionów Ukraińców głodem. Ludzi, którzy mieli czarnoziem, mieli zboże. Nie wolno było kłosa zerwać z pola, kara śmierci za to była. Rosjanie wiedzą, jak głodzić ludzi. Więc Ukraina z powodu zniszczenia, a Rosja z powodu embarga z tych rynków światowych wypada.
Też słychać apele producentów żywności w Rosji właśnie do władz rosyjskich, aby nie wprowadzały pewnych sankcji, bo to się na nich odbije i kwestia produkcji żywności w samej Rosji też może tutaj...
Problem sankcji jest bardzo złożony. Ja nie jestem specjalistą w tej materii, ale sankcje muszą dotknąć każdego Rosjanina. Nie ma sankcji, które by dotknęły liderów Putina, jego otoczenie, generałów, rodziny oligarchów. To ci bogaci zawsze sobie jakąś poradzą. Dopiero jeżeli to dotyka całego narodu, to wtedy może odnieść skutek zamierzony, czyli doprowadzić do zaniechania wojny, zmuszenia Rosji do wycofania. To jest sprawa złożona. Natomiast niewątpliwie ta wojna bardzo destrukcyjnie wpływa na rynek żywności na świecie. Ona zresztą, moim zdaniem, pokazała też bardzo dobitnie coś, co może wielu ludzi nie wierzyło, czy nie do końca widziało, jaki jest ścisły związek między rolnictwem a żywieniem ludzkości. Ludzi przybywa, niezależnie od tej wojny. Wojna szacuje się, że około 100 milionów ludzi dodatkowo będzie głodowało.
Ale, z powodu tej wojny, która teraz...
Z powodu tej wojny. Ale trzeba brać pod uwagę, że ludzi głodujących na świecie jest około 900 milionów. Dane są zatrważające, tych ludzi przybywa. Co roku, niezależnie od wojny, przybywa. Niedawno był obchodzony smutny dzień głodu, czy gdzie szczególnie ONZ patrzy na głód na świecie. Okazuje się, że według tych danych co 18 sekund na świecie umiera dziecko z głodu. A bogaty świat za bardzo nie ingeruje. Nie pomaga. A kula ziemska w dalszym ciągu jest w stanie wyżywić znacznie, znacznie więcej ludzi. W tej chwili na świecie jest około 7,8 miliarda ludzi. Do roku 50 będzie około 10 miliardów. A szacuje się, że kula ziemska może wyżywić nawet około 17 miliardów ludzi. Czyli to jest na wiele jeszcze setek lat do przodu tych zasobów wystarczy. Ale to trzeba czynić. I dlatego ja uważam, że kiedy tak wypadają takie kraje jak Ukraina i Rosja, to kraje, które mają możliwości zwiększenia produkcji żywności, mają klimat ku temu się nadający, mają gleby. Na świecie w wielu miejscach nie ma gleby. Pustynia nie jest glebą. Na pustyni nie urośnie, nic nie urośnie. Więc my mamy gleby. Owszem, mamy rolnictwo, może te gleby nie są wybitnej jakości, przynajmniej znaczna część to są dość słabe gleby, piątej, szóstej klasy bonitacyjnej. Nie do końca umiemy gospodarować wodą, słabo retencja, zatrzymywanie wód. To zresztą jest brak konsekwencji, ponieważ była przygotowana, kiedy jeszcze byłem ministrem rolnictwa, specjalna ustawa o tym, jak uprościć przepisy, żeby każdy rolnik mógł zatrzymywać wodę u siebie. Czy w rowku, który przepływa przez pole, czy w studzience melioracyjnej odpowiednia zasuwa, zastawka i tak dalej, ale to jest na inną rozmowę. W każdym razie my możemy w Polsce zwiększyć produkcję żywności. Mamy około 16 milionów hektarów użytków rolnych. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie można stosunkowo prosto zwiększyć ilość wytwarzanej żywności, bo to nie jest dane wszystkim. W rolnictwie niemieckim, belgijskim, holenderskim, żeby te najbardziej przykłady podać, to rolnictwo jest na maksymalnych obrotach. Tam już nie da rady zwiększyć plonów, obsady zwierząt. Nie wyciśnie, a nawet to byłoby chyba nielogiczne, bo to by musiało iść w kierunku takiego rolnictwa już absolutnie przemysłowego, jakiegoś wynaturzonego w pewnym sensie. W Polsce my mamy jeszcze w dalszym ciągu kilka milionów nieużytków. Nawet dość lekko te nieużytki powiększaliśmy. Często to są nieużytki, do których są zgłaszane wnioski o dopłaty i do nich są...
No bo to też chyba się opłacało nieraz mieć nieużytki, znaczy nie opłacało się produkować, uprawiać.
Nie opłacało, ale zgłaszało się to do dopłat bezpośrednich i kilka miliardów złotych idzie na dopłatę do czegoś, co nie powinno żadnej dopłaty dostawać. Ja uważam, że te pola, które nadawałyby się do uprawy, oczywiście nie chodzi o gleby najsłabsze. Tam nie ma sensu przynajmniej na tym etapie rozwoju cywilizacji, stosować upraw, tam lepiej las posadzić. On też jest bardzo potrzebny, on jest korzystny. Zresztą w Polsce około 100 tysięcy hektarów lasów na tych najsłabszych gruntach posadziliśmy w ostatnich kilkunastu latach. Ale również trzeba wykorzystać użytki zielone, to są pastwiska, łąki, gdzie powinny być zwierzęta. Tam powinno być bydło mięsne, bydło mleczne, owce. Jagnięcina jest w modzie, jest popularna.
Czy możemy podać, panie ministrze, ilu mamy takich, ile to jeszcze hektarów mogły być dodatkowo oddanych do użytku pod
uprawę? Około 2 milionów hektarów jeszcze można spokojnie.
Jeszcze dodatkowo.
Tak, jestem przekonany, że to by nie zaszkodziło przyrodzie, bo ekolodzy będą mówili, ale przecież na tych nieużytkach to jest lepsza przyroda, bo większe zrównoważenie. Nie, my tyle możemy jeszcze dołożyć, uruchomić, a jednocześnie moglibyśmy również na wielu gruntach zwiększyć plonowanie przez dobre nawożenie, agrotechnikę, większe może część zabiegów dodatkowych i moim zdaniem należy to czynić. To jest nasz obowiązek, zarówno obowiązek moralny, etyczny wobec tych ludzi, którzy głodują. Rolnicy w Polsce to czują, oni rozumieją, że trzeba produkować żywność, wytwarzać żywność. Czasami niektórzy mówią, że słowo produkcja nie jest tu adekwatne. Dobrze, to wytwarzać, współpracować z Panem Bogiem, żeby tej żywności było jak najwięcej. Zresztą to jest również element ekonomiczny, bo jeżeli będziemy mieli dużo żywności, będziemy ją sprzedawali, to są dochody dla rolników, dla całego sektora, dla państwa, ale również musimy brać bardzo mocno pod uwagę bezpieczeństwo żywnościowe nas Polaków. To jest sprawa wręcz zasadnicza. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest sprawą absolutnie kluczową. Słusznie ojciec wspomniał, że bezpieczeństwo żywnościowe jest, ja to często podkreślam, elementem strategicznego bezpieczeństwa narodowego. Tak jak obronność, sprawna armia, przeszkolenie również do posługiwania się bronią, civis pacem para bellum. Oprócz sektora energetycznego, bo jesteśmy w takim klimacie, gdzie potrzebujemy i ciepła, energii elektrycznej oczywiście.
Transport, tak.
Transport musi funkcjonować. Do tego dochodzi to bezpieczeństwo żywnościowe. Polacy jedzą coraz lepiej, tej żywności poszukują coraz wyższej jakości, ale również kilka milionów Ukraińców, których przyjęliśmy pod nasz dach, do naszego stołu, wymaga też żywienia. Nie wiadomo, jak się potoczy wojna, jak długo oni u nas zostaną, ilu będzie chciało zostać, ale może warto przypomnieć, czy powiedzieć, że każdy człowiek w Polsce rocznie zjada ponad 800 kg żywności. Różnej oczywiście. Owoce, warzywa, pieczywo, mięso, przetwory mleczne. Jeden więcej tego, drugi więcej tego, ale to jest ponad 800 kg. Czyli jeżeli kilka milionów ludzi przez rok by w Polsce mieszkało, to też trzeba brać pod uwagę, że my musimy to zabezpieczyć. Ważny jest eksport, mówimy o nim, bo ostatnie lata to były dobre lata dla eksportu. Udało się bardzo dużo tej żywności z Polski eksportować do różnych krajów. Około 80 krajów kupuje żywność z Polski. To była praca przedsiębiorców, zakładów, ale również pomocy Ministerstwa Rolnictwa, specjalnych radców rolnych, których tam wysyłają w świat, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wielka praca.
Pamiętam, panie ministrze, jak chyba to było po Krymie, po zajęciu przez Rosję Krymu, jak polskie rolnictwo szukało nowych rynków zbytu, tak? Bo tam było też kwestia tych chyba embargo wtedy też było.
Tak.
I jaka to była kreatywność i jak się otwarł
bardzo
świat.
Jestem pod wrażeniem kreatywności Polaków. Zresztą to w wielu innych dziedzinach my jesteśmy naprawdę ludźmi zaradnymi, przedsiębiorczymi, kompetentnymi pod wieloma względami. Wtedy szukaliśmy rynków zbytu alternatywnych wobec rynku rosyjskiego. To dotyczyło jabłek choćby. Mhm. I szukanie po całym świecie, również w tych dalekich destynacjach i w Azji Wschodniej, Indochiny, Singapur, Indie. Afryka jest takim terenem, gdzie można bardzo dużo żywności eksportować. Ba, nawet są różnego rodzaju obszary, gdzie Rosjanie wypadają w tej chwili z rynku. Może to niektórych rozśmieszyć, ale na przykład Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Rosjanie opanowali poprzez wielką, agresywną promocję zaopatrzenie w alkohole. Alkohole są wyrobami związanymi z rolnictwem. jak ktoś nie umie korzystać z alkoholu, to jest jego problem i wina, ale Polska może powinna również szukać w tych obszarach, gdzie Rosjanie wypadają, również tam starać się na te obszary wchodzić. Ale żeby to wszystko można było zrealizować, czyli bezpieczeństwo żywnościowe, żeby żywić Ukraińców, których przyjęliśmy, naszych gości, i zapewnić utrzymanie rynków eksportowych, bo jak my z nich wypadniemy, to jak się nawet kiedyś skończy zapotrzebowanie dla Ukraińców, będziemy tej żywności może mieli trochę więcej, to będzie bardzo trudno na te nowe rynki wrócić. Dlatego trzeba zwiększać produkcję żywności i Polska ma takie możliwości.
Panie ministrze, zaraz jeszcze ten temat rozwiniemy, tylko poproszę Państwa, naszych słuchaczy, telewidzów, o przygotowanie czegoś do pisania, ponieważ chcemy powiedzieć za kilka minut na temat, podać pewne szczegóły Państwu dotyczące możliwości uzyskania dopłat do nawozów. To ruszy ten już konkretnie ten program od najbliższego poniedziałku i czas jest dość krótki, bo do 15 maja będzie to możliwość. 16 maja, a więc zaraz podamy Państwu szczegóły. Dajemy sobie teraz kilka minut na to przygotowanie materiałów do pisania dla Państwa i zaraz tutaj podamy wraz z Panem Przewodniczącym coś więcej na ten temat. Czyli powiedzmy tak, Polska jest w stanie, ma potencjał większy żywnościowy. Polsce nie grozi w tym momencie kryzys żywnościowy, tak? Żeby to jasno wybrzmiało.
Absolutnie. Polsce nie grozi kryzys żywnościowy. Mamy rolnictwo na tyle mocne, że dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski tej żywności wystarczy, ale my sobie stawiamy cele ambitniejsze. Zarówno żywienie naszych gości, pomoc, w razie czego również pomagamy na wiele sposobów w Ukrainie i to jest walka również o polskie bezpieczeństwo, o polską suwerenność i niepodległość. To musimy to widzieć bardzo wyraźnie. Walka na Ukrainie, nawet jeżeli dochodzi czasami do jakichś nerwów, są już zmęczeni Polacy czasami tą pomocą, to pomaganie Ukrainie w każdym względzie jest działaniem na rzecz bezpieczeństwa Polski. W przeciwnym wypadku podzielimy los Ukrainy. To, co kiedyś prezydent Kaczyński powiedział. To jest realizująca się pewna przepowiednia, jego profetyczne wystąpienie w Tbilisi. Myślę, że powinno każdemu dać do myślenia. Natomiast my możemy tej żywności zabezpieczyć dużo, chociaż kłopoty są. To nie jest tak, że jest jasna przyszłość. Kłopoty między innymi na rynku, w tej chwili potworna drożyzna środków produkcji, ale również nielogiczna i niejasna polityka Unii Europejskiej, która może nie pozwolić na zwiększanie produkcji żywności w Polsce.
Proszę, jednym z takich elementów jest to, o czym chcemy teraz może powiedzieć, już na temat dopłat do nawozów. Trochę to trwało, zanim ta zgoda padła chyba, tak? Czekaliśmy dość długo.
Proszę Państwa, to trwało zdecydowanie za długo. To jest w ogóle kompromitacja Komisji Europejskiej, nie polskiego rządu. Kiedy skokowo wzrosły ceny nawozów, w sposób absolutnie nieprzewidywalny, to nawozy oszalały. Już ostatnie miesiące ubiegłego roku i styczeń, luty, nawozy podrożały czterokrotnie, pięciokrotnie. To są ceny nie do zaakceptowania dla bardzo wielu rolników. Może dla tych najmocniejszych finansowo są w stanie to udźwignąć, ale bardzo wielu rolników nie kupiło żadnych nawozów. Nie kupuje się na zapas. Sądzili, że może te ceny zaczną spadać. I wielu znalazło się w pułapce. I wtedy również na skutek próśb rolników, tym się zajmowała również Rada przy Prezydencie, którą kieruję, rząd podjął decyzję, że uruchomi program pomocy, żeby dopłacić rolnikom do tych kupowanych nawozów. Nie dać pieniądze firmom nawozowym, bo wtedy te nawozy mogłyby z Polski wyjechać, mogłyby korzystać rolnictwa z innych krajów, bo nawozy wszędzie podrożały, w całej Europie. Drożyzna nawozów jest i w Niemczech, i w innych krajach. Wiele firm zaprzestało produkcji nawozów w Europie ze względu na ogromne koszty gazu, a ten gaz jest tam podstawowym surowcem. Również importu komponentów do nawozów wieloskładnikowych z Rosji i z Białorusi. Rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na przygotowanie takiego projektu. Wystąpił na początku stycznia. Początku stycznia.
4 miesiące temu.
Tak.
Prawie.
Komisja długo w ogóle się zastanawiała, czy można taki program uruchomić. W końcu warunkowo wyraziła zgodę. No więc został przygotowany ten program, który musiał uzyskać w Komisji Europejskiej notyfikację, czyli zatwierdzenie konkretnego programu. Znowu tygodnie trwały. To jest niezrozumiałe, żeby program, który w skrócie polega na tym, że kraj z własnych środków, nie unijnych, z własnych pieniędzy może pomóc swoim rolnikom. Okazuje się, że komisja w pierwszej wersji odrzuciła ten polski wniosek. Jeszcze jakaś gra się dziwna toczyła, ponieważ stwierdzono, że Ministerstwo Rolnictwa nie umiało wniosku wypełnić. Nie wiem, czy to była jakaś osobista wendetta, walka z ministrem Kowalczykiem, czy jakieś inne tutaj mechanizmy personalne.
Czy były błędy formalne, tak, w tym wniosku?
Że zła podstawa prawna, że wniosek powinien dotyczyć innej przegródki, że tak powiem, z innych środków powinien być uzasadniany. To jest niepoważne, bo ja znam tych pracowników Ministerstwa Rolnictwa, to są kompetentni ludzie, to jakieś inne mechanizmy musiały działać. Może miało to Polskę zniechęcić do składania wniosku. No, został drugi raz złożony, no i wreszcie komisja wyraziła zgodę.
Dodajmy na nasze pieniądze własne.
Nasze własne pieniądze. To będzie prawie 4 miliardy złotych. To jest duża pomoc. Duża pomoc, jeżeli zostanie wykorzystana oczywiście, ponieważ program jest skomplikowany i złożony. Od poniedziałku, od 25 kwietnia, rolnicy mogą zgłaszać do urzędów, do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji wnioski o dopłatę do tych nawozów. Sporo rzeczy rolnicy już wiedzą, do użytków, do gruntów ornych to będzie 500 zł, maksymalnie do hektara, do użytków zielonych 250 zł, ale jest parę elementów, które rolnicy muszą wiedzieć. Po pierwsze, nieprzekraczalny termin, nie sądzę, żeby był przedłużany. To jest do 16 maja, czyli wcale tego czasu nie ma tak dużo.
I wstecz do 1 września roku ubiegłego.
Termin na złożenie wniosku. Trzeba będzie przedstawić faktury zakupu bądź inne dokumenty potwierdzające zakup. I to nie jest zakup między sąsiadami, że to ja ci wystawię, napiszę, że kupiłeś ode mnie. Nie, to jest zakupy z firm, które zajmują się sprzedażą nawozów. To dotyczy zakupów od 1 września ubiegłego roku, 21 roku, do 15 maja tego roku. Te nawozy, które w tym czasie były kupione, będą mogły taką dopłatę otrzymać. Ale jednocześnie są potrzebne faktury z roku minionego, żeby porównać poziom cen. Czyli tak samo od 15 września 20 roku do 15 maja 21, czyli ten sam okres, ale rok wcześniej, żeby porównać ceny, na podstawie których rolnik kupował wtedy.
I kupował rok obecny, faktury z tego roku, z tego okresu nie wystarczą, tak?
Nie. Jeżeli rolnik nie będzie miał... Trudno. Ja w gospodarstwie też nie wszystkie faktury przechowuję.
To pytanie moje.
To wtedy będzie według rozporządzenia ministra rolnictwa pewna uśredniona cena tych nawozów do porównania, o ile te ceny wzrosły, ile rolnik musiał
więcej zapłacić. Ale jeśli ktoś nie ma tych faktur, to wtedy co? Przepadają mu te dopłaty? Czy jakoś to będzie jakaś furtka tam gdzieś jest, czy nie?
Więc ja uważam, że tam jeszcze jest parę elementów, które muszą być wyjaśnione bardzo precyzyjnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji, która będzie obsługiwała. Bo żeby się nie okazało, że z tego programu, no hojnego, to jest duży program, pozostanie kwas i niesmak. Że wielu rolników uzna, że to była, nie wiem, kiełbasa wyborcza, czy jakieś bałamutne obietnice. Trzeba wyjaśnić. Musi być wyjaśniona sprawa między innymi upraw międzysąsiedzkich. Bo w Polsce bardzo popularne, to jest wręcz nagminne, jest to, że sąsiedzi wydzierżawiają sąsiadowi ustnie, bez żadnych umów pisanych i ten sąsiad obrabia te pola. Często to wynika z faktu, że to są starsi rolnicy, nie mają maszyn,
nie mają sił.
Nie mają siły. Różne są indywidualne przypadki. I ten rolnik uprawiający pola, no on te nawozy też kupuje na te pola, ale nie będzie miał
to nie jest jego formalnie.
To nie jest jego, nie będzie miał podstawy formalno-prawnej do ubiegania. Również jest szalenie ważne i na to chcę zwrócić uwagę, że wniosek o dopłatę do nawozów może złożyć tylko rolnik, który wystąpił o dopłaty bezpośrednie. To może być tego samego dnia, ale nie zostanie rozpatrzony wniosek na nawozy, jeżeli nie jest złożony wniosek o dopłaty bezpośrednie. Przypominam, że termin składania tych wniosków kończy się 15 maja.
Czy dwa wnioski trzeba tak
praktycznie? Tak, jeżeli chce się dostać do dopłaty do nawozów, to najpierw trzeba złożyć wniosek o dopłatę bezpośrednią i razem z nim, czy w kolejności wniosek na nawozy. Maksymalna powierzchnia, którą można zgłosić do tej pomocy nawozowej, to jest 50 hektarów. To jest też do wyjaśnienia, czy 50 hektarów hektarów w każdym gospodarstwie, nawet takim, które ma więcej, czy w gospodarstwie, które maksymalnie składa wniosek tylko na 50 hektarów, a nie na przykład ma tych hektarów 70, 80, 100 czy więcej. To jest również element, który musi być przez ministerstwo precyzyjnie wyjaśniony. Ja zdaję sobie sprawę, że to są ogromne koszty dla budżetu. To są miliardy, które trzeba ponieść, ale uważam, że to jest inwestycja jak najbardziej zasadna, ponieważ bez nawozów nie będzie w Polsce plonów. W ogóle to, o czym ojciec wspomniał, jest to absolutnie skandal, jak długo ten wniosek był procedowany w Komisji Europejskiej. Bo nawozy są potrzebne w bardzo określonych porach, w fragmentach wegetacji, w momentach wegetacji. Szalenie ważna jest dawka startowa, tak zwana dawka startowa azotu, kiedy rusza wegetacja zbóż ozimych czy też rzepaku. Wtedy ten nawóz jest potrzebny niezwłocznie, w chwili ruszania. W przypadku rzepaku nawet mówi się w ten sposób, że to nawóz ma czekać w ziemi za rzepakiem, kiedy rzepak się pobudzi, zacznie rosnąć, a nie żeby rzepak czekał dopiero, kiedy zastosuje się nawóz. W Polsce okres wegetacji jest rozłożony, jest kilka stref klimatycznych, nie tylko jak wszyscy sądzą, że my jesteśmy w umiarkowanej strefie klimatycznej, jeszcze Polska ma 4, niektórzy wydzielają 5 stref klimatycznych. Na południowym zachodzie, czyli Dolny Śląsk, Opole, ale również okolice Rzeszowa, to sezon wegetacyjny rusza z końcem lutego, początkiem marca i wtedy ten azot był potrzebny, a wielu rolników go nie zastosowało, bo nie miało pieniędzy po prostu, żeby te nawozy kupić. Więc już można się spodziewać, że plony z tego choćby powodu będą mniejsze i stosowanie późniejsze nawozu też jest potrzebne, bo okres krzewienia, strzelania w źdźbło, pierwszego liścia flagowego, nie czas by o tym mówić, ale ten azot jest potrzebny. Natomiast jest potrzebny na wiosnę i jego nie było, więc plony mogą być mniejsze. Zresztą nie wiadomo również, jaki będzie rok. Generalnie wody w ziemi nie ma. Trochę popadało ostatnie dni, ale to jest cały czas kropla w morzu. Zadecydują jak zwykle co roku opady majowe. One decydują o plonach w Polsce. Jeżeli w maju, do połowy maja nie ma deszczów, jest susza, to ziarno albo się nie wykształci, albo będzie pośrednie. Po prostu nie będzie plonu. Więc to jest cały zbieg okoliczności, który powinien skłaniać również i Komisję Europejską, komisarza Wojciechowskiego do błyskawicznego wtedy rozważenia i tego polskiego wniosku i przyznania tej możliwości. Tłumaczenie, że inne kraje nie wystąpiły o to, że to poprawia naszą pozycję za mocno na tle innych, to są tłumaczenia dość bałamutne. My mamy strukturę gleb, to są głównie gleby mineralne, określony typ klimatu i pogody. U nas te nawozy są niezbędne, nie da rady, nie ma możliwości uprawiania, uzyskania przyzwoitych plonów, jeżeli nie zastosujemy nawozów. Oczywiście to jest na dłuższy, może dłuższą wypowiedź, w perspektywie kilku lat trzeba zmieniać i strukturę upraw w Polsce, zwiększać nawożenie organiczne, obornik, gnojowica, poplony, międzyplony, które poprawiają żyzność gleby, przyorywanie resztek, stosowanie preparatów mikrobiologicznych, które pomagają w rozkładzie i zwiększeniu zawartości próchnicy. To wszystko trzeba czynić. To jest absolutnie niezbędne, ale w krótkim czasie, w jednego sezonu wegetacyjnego, to niewiele możemy zrobić. Tu trzeba stosować nawozy, a tych nawozów no, wtedy, kiedy były potrzebne, niestety zabrakło.
Panie Przewodniczący, jeszcze taki kwestia, taki temat, bardzo ważny temat, równie chyba ważny jak wojna na Ukrainie, tak się ośmielę powiedzieć. Zielony Ład Europejski, który teraz się jakoś jeszcze kumuluje z tą sytuacją wojenną tutaj na wschodzie. Pan sam już od dawna o tym mówi, jest takim krytykiem tej koncepcji Zielonego Ładu, argumentując z różnych stron, jak to jest szkodliwa koncepcja. W czym problem i dlaczego teraz tym bardziej jest to do rozważenia, powiedzmy tak, troszkę tak łagodnie.
Proszę Państwa, ja się czasami zastanawiam, czy to nie jest głos wołającego na puszczy, czy to ja jestem, widzę w czarnych barwach przyszłość rolnictwa europejskiego w kontekście tego Zielonego Ładu. Otóż nie, bo dokładnie takie same zdanie mają rolnicy europejscy, Copa Cogeca, która jest reprezentacją wspólną organizacji rolniczych z Europy. Takie samo zdanie mają najważniejsze instytucje naukowe, rolnicze w Europie, Uniwersytet Wageningen w Holandii, który jest takim wręcz jak wzorzec metra w Sèvres w rolnictwie, Uniwersytet w Kolonii w Niemczech, polskie instytucje naukowo-badawcze, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Jung w Puławach, można wymieniać IRWIR z Polskiej Akademii Nauk. Wszyscy mówią o tym samym.
Dodajmy, grupa byłych ministrów rolnictwa też wypowiedziała
tak,
się niedawno
również,
na ten
również
temat.
Myślę, że ten głos powinien być brany pod uwagę. Ministrowie Wolnej Polski, ci, którzy od 30 lat sprawowali w różnych odsłonach politycznych...
Ministrowie rolnictwa, dodajmy. Żeby...
Ministrowie rolnictwa w różnych odsłonach sprawowali swój urząd w demokratycznym kraju, wspólnie przyjęli stanowisko ponadpolityczne. To się rzadko zdarza, przecież my różnimy się między sobą, nie wiem, PSL, Lewica, Prawica, ministrowie Solidarności kiedyś i przyjęliśmy wspólne stanowisko, w którym wyrażamy wielką troskę zarówno o ten poziom kosztów w rolnictwie i tu rolnicy, jeżeli nie dostaną pomocy, to sobie nie poradzą. To nie dotyczy zresztą tylko samych nawozów, bo się skoncentrowaliśmy na nawozach. Wzrost kosztów produkcji w rolnictwie jest ogromny. Ja mam tu wyliczenia, które przedstawił pan profesor Podstawka z Instytutu Gospodarki Żywnościowej z Warszawy. To są ogromne wzrosty. Pszenica to jeszcze prawie 60%, jęczmień podobnie, buraki cukrowe 51% wzrost kosztów, rzepak 60 parę procent. W przypadku żyta to jest ponad 100% wzrost kosztów, ponieważ żyto daje niskie plony, jest uprawiane generalnie na słabych glebach, ale wymaga sporego nawożenia, żeby uzyskać plon. Więc to wszystko również w tym liście ministrów zawarliśmy, ale również sugestie, że w sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili, w szczególności w związku z wypadnięciem Ukrainy i Rosji z rynku światowego, to Unia Europejska nie może ograniczać produkcji żywności. A Zielony Ład do tego prowadzi.
Właśnie, jeszcze sprzed wojny na Ukrainie, sprzed paru miesięcy mam takie dane, chyba raczej się to nie zmieniło, że gdyby ten ład wprowadzić i finalnie jakie skutki, spadek dochodów rolników nawet do 30%, tak. W całej Europie, 1/3 spadek dochodów, spadek produkcji żywności, no 10%, 1/10 mniej więcej, 7-12% spadek produkcji żywności. A więc tu więcej trzeba produkować, bo wojna na Ukrainie, tak? A tu by spadek był skutkiem i podwyżek cen dla konsumentów, dla klientów, dla każdego z nas, cen żywności.
Tak, to są dane nawet dość łagodne, ponieważ ja znam dane nawet jeszcze bardziej radykalne, które mówią, że spadek produkcji żywności będzie jeszcze większy w niektórych obszarach. Tam, gdzie ta intensywność decyduje de facto o uprawie. No weźmy przykład rzepaku. Czarne złoto, coś wartościowego, znakomity olej. To już są całkiem inne odmiany niż te, które kiedyś dawały gorzki olej. Tam to są rzepaki tak zwane dwuzerowe. Ale żeby uzyskać przyzwoity plon rzepaku, jest potrzebne bardzo wysokie nawożenie. Jeżeli nie będzie nawożenia, to plon rzepaku będzie tak niski, że nie pokryje rolnikowi kosztów i rolnicy zaprzestaną tej uprawy. Ona jest w Polsce szalenie ważna. Zresztą zostawia znakomite stanowisko dla rośliny następczej, głównie dla pszenicy. Bardzo wysokie koszty produkcji cukru z buraków cukrowych. Więc niektórzy eksperci prognozują, że Zielony Ład zniszczy rolnictwo europejskie.
Czy wymóg odłogowania 10% ziemi?
To jest nielogiczne, żeby w sytuacji, kiedy brakuje żywności, jeszcze mówić o odłogowaniu. Wspaniałomyślnie Komisja Europejska na jeden rok zgodziła się odejść od odłogowania, czyli nie uprawiania...
Teraz obecnie, tak?
Tak, nie uprawiania pól. No przepraszam bardzo, łaskawcy. Ale wszystko inne, czyli zmniejszanie nawożenia, właściwie radykalne zmniejszenie ochrony roślin, co doprowadzą ich do mniejszych plonów jeszcze gorszej jakości, bo porażenie przez grzyby, przez bakterie, przez szkodniki będzie jeszcze większe. Również zwiększanie powierzchni terenów chronionych w Europie. 30% powierzchni Europy, zarówno lądów, jak i mórz, ma być chronione, w tym 10% ochrona ścisła, gdzie żadnego rolnictwa praktycznie nie można realizować. Lasy również na tym bardzo ucierpią. Polskie lasy, te dobre, dobrze zagospodarowane, również lasy na tym mogą absolutnie polec. Kilka milionów hektarów terenów, na których wejść nie będzie można, bo będzie teren ochrony ścisłej. Więc również kontrowersyjny temat, kwestia żywności ekologicznej. Tak, ja jestem wielkim zwolennikiem rolnictwa ekologicznego. Uważam, że to jest może bliższe nawet Panu Bogu rolnictwo, współpraca ze Stwórcą, ale na Boga. Tyle produkujmy żywności ekologicznej, ile ludzie będą chcieli kupić. Bo w przeciwnym wypadku, kto będzie do tej żywności dopłacał? Ta żywność z zasady musi być droższa. Nie może być sytuacji takiej, że ta cena niewiele się różni od żywności konwencjonalnej, a dochód rolnika będzie zapewniany tylko i wyłącznie przez ogromne dotacje, subwencje z pieniędzy podatników. No to jest nielogiczne.
To są idea wolnego rynku.
Tyle produkujemy, ile klienci chcą kupić za cenę, która zadowala, satysfakcjonuje tych, którzy ten produkt wytwarzają, w tym przypadku tych rolników ekologicznych. Ale Zielony Ład komisja dalej chce wprowadzać. Tu cały czas komisarz Wojciechowski opowiada, że to jest samo dobro, które polskich rolników może spotkać. Proszę Ojca, na to wszystko...
Też się mówi, że to nie jest obligatoryjne. Jak to z tym jest?
Nie, to jest obligatoryjne. To jest kolejny mit, że to kraj może, a nie musi. Kraj musi wprowadzać Zielony Ład, bo Komisja Europejska tego wymaga. Kraj może ewentualnie modyfikować trochę te cele poprzez Krajowy Plan Strategiczny, czyli swój dokument, ale orebur. Dokument musi trafić do komisji i musi być zatwierdzony przez komisję. A jeżeli nie będzie uwzględniał celów, które komisja postawiła, to nie zostanie zatwierdzony przez komisję. Czyli niby zależy to od rządu w danym kraju, ale ten rząd musi spełnić to, co komisja sobie życzy. To niestety jest taką pułapką dla ministrów rolnictwa w całej Europie, również dla polskiego ministra rolnictwa, bo biorąc pod uwagę również szczupłość środków, w tym programie, przede wszystkim na inwestycje, to jest dramat, a to jest ta nowa wspólna polityka rolna. Również te cele, które komisja określa względem klimatu i zrównoważenia, to żaden dobry krajowy plan strategiczny nigdy nie powstanie. On zawsze będzie kwestionowany przez rolników i minister rolnictwa jest taką postacią tragiczną, ponieważ on nie jest w stanie przygotować programu korzystnego dla polskiego rolnictwa, a jednocześnie odpowiadającego tym wszystkim narzucanym wymaganiom ze strony Komisji Europejskiej.
Czy widzi pan w tej sytuacji, która teraz dzieje się obecnie, pan tu wspomniał o tym zgodzie Komisji Europejskiej na roczne przesunięcie tego wymogu odłogowania ziemi dla celów ekologicznych 10%, ale czy poza tym są jakieś znaki refleksji co do samej koncepcji Zielonego Ładu, czy to jeszcze może za szybko, jeszcze zbyt krótko
trwa? Ja tej refleksji nie widzę. Tam główną osobą, która optuje za Zielonym Ładem, nie jest komisarz do spraw rolnych. Wydaje się, że on ma niewiele do powiedzenia. Tam jest pan Timmermans. On zresztą ogłaszał Zielony Ład, on jest za niego odpowiedzialny.
Wybitny rolnik, przypuszczam.
Tak, to wybitny rolnik. Tam cały czas jest twierdzenie, że Zielony Ład jest absolutnie niedyskutowalną strategią w Europie. Zielony Ład, my mówimy o tej części rolniczej, ale on dotyczy przecież całej gospodarki. Dotyczy produkcji energii, transportu, budownictwa.
Fit for 55.
To są niesamowite koszty. Natomiast w rolnictwie Europa, która jest bezpieczna żywnościowo, która powinna pomagać innym kontynentom, bo to będzie miało brak żywności w północnej Afryce, w krajach Magrebu. Na to zwraca uwagę COPA COGECA. Rolnicy na to zwracają uwagę, europejscy. Przełoży się w wielkich ruchach migracyjnych z tej części świata do Europy.
No ale też Europa skazuje się na bycie importerem żywności.
Tak, ponieważ... więc jest... jeżeli ci ludzie nie dostaną żywności tam, nie pomożemy im u siebie zagospodarować teren i tam żyć, to ruszą do Europy w większym nawet natężeniu niż to miało miejsce w 14-15 roku czy obecnie. Ale drugie, Europa zmniejszając produkcję żywności, nie tylko pewnego moralnego obowiązku wobec innych nie czuje, to zachowuje się jak bogaty, syty, który ma wszystkich w nosie. Tak się zachowuje Europa w tej chwili. To my Polacy chcemy widząc pewną moralną, etyczną powinność, chcemy tej żywności produkować więcej. Ale może się okazać, że żywności w Europie po prostu zabraknie i trzeba będzie ją sprowadzać. Pewnie na tym skorzystają kraje, które mają przemysł dobrze rozwinięty. Między innymi Niemcy bardzo prą do Zielonego Ładu, ponieważ rolnictwo niemieckie działa na pełnych obrotach, już nic więcej tam nie wytworzy. Rolników niemieckich jest tam 1,5%, więc nie stanowią istotnej siły politycznej, a Niemcy szukają zbytu na swoje samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, wyroby przemysłowe, artykuły gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. Więc upatrują, że takim zbytem może być Ameryka Południowa. Również Rosja, tak na marginesie. To było cały czas myślenie Niemców, jak wielki rynek rosyjski zagospodarować. Ale te kraje czym mogą zapłacić? Żywnością bądź energią, bądź nośnikami energii. Czyli Europa skazuje się na import pszenicy, drobiu, soi, innych produktów z Ameryki Południowej za to, żeby Niemcy mogli sprzedawać tam swoje wyroby przemysłowe. Dobrze, może z punktu widzenia Niemiec to jest logiczne, ale z punktu widzenia takich krajów jak Polska, które nie mają wybitnego przemysłu, innowacyjnych rozwiązań, produktów, którymi możemy świat uszczęśliwić, ale mamy przyzwoite rolnictwo, to dla nas będzie cios absolutny. Więc dlatego trzeba mówić i ja się cieszę i dziękuję za tą audycję. To jest kolejny raz, kiedy możemy mówić o rzeczach absolutnie zasadniczych i podstawowych. Pożywienie dla człowieka jest czymś absolutnie niezbędnym. Ten chleb nasz powszedni, o który się codziennie modlimy, ale wszystko, co żywność stanowi, to jest sprawa absolutnego bezpieczeństwa, naszego przeżycia.
Panie Przewodniczący, czas na naszych telewizów, już najwyższy na pytania i telefony, do których teraz Państwa serdecznie zapraszam. Naszym gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, poseł do Sejmu, były minister rolnictwa. I mówimy na temat rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce i w świecie. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Prosimy dzwonić i stawiać pytania. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla słuchaczy telewidzów z zagranicy 48 56 657 0013. Lub 0014, te dwa numery telefonów. Oczekujemy na Państwa głosy. Panie Przewodniczący, Rada, w której Pan jest, której Pan jest Przewodniczącym, jakie ma kompetencje i czy Państwa propozycje są słyszalne w Polsce, czy są realizowane? Czy
to jest Rada powołana przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. Zresztą podobnie jak taką Radę stworzył kiedyś Lech Kaczyński. Ja byłem również szefem takiej Rady przy świętej pamięci profesorze Lechu Kaczyńskim, więc z radością również taką kieruję taką Radą dla Prezydenta Andrzeja Dudy. To jest Rada, która jemu przede wszystkim ma podpowiadać, jaka jest sytuacja rolnictwa, czym się ma zajmować. Rada nie jest ciałem decyzyjnym. Decyduje de facto rząd. Natomiast zawsze jest przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. My przedstawiamy również konkretne rekomendacje dla rządu, rekomendacje w imieniu prezydenta. Ostatnia nasze posiedzenie Rady, które odbyło się w obecności prezydenta przez kilka godzin, był dobrze przygotowany, również bardzo jakby czujący powinności.
Wojny na Ukrainie?
Tak, sytuacja na Ukrainie, dokładnie to, o czym rozmawiamy. Jak ta Ukraina wpłynie na nasze rolnictwo, nasz rynek, ale również co my mamy robić wobec świata. To wnioski zostały wprost, te, które przygotowałem w imieniu Rady, przez prezydenta podjęte i one będą negocjowane, przedstawiane wobec premiera, ministra rolnictwa, wobec rządu.
Mamy telefon, a więc odbierzmy. Halo, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witamy serdecznie.
Eugeniusz z Kościerzyny, z Kaszub. Bardzo mi miło. Wszedłem w ten temat, bo pochodzę z Kaszów, chociaż już 34 lata jestem za granicą. Mieliśmy małe gospodarstwo i młyn. I w tych czasach 60 on był upaństwowiony, za komunę później zwrócony. W 60 latach były kolejki wspaniałe. Był czas dla nas, chociaż duża rodzina, ale do władzy przyszedł Gierek, analfabeta, i zrobił tak tani chleb, że gospodarze, mimo że byli katolicy, szacunku chleba, opłacało się kupować całe wozy konne prawie chleba i futrować tym chlebkiem. I również mieliśmy młyn przed wojną, produkował trochę prądu, i tych młynów na Kaszubach było mnóstwo. I właśnie za czasów Gierka było to zlikwidowane. W czwartek czytałem właśnie też pana ministra też uwagi w naszym dzienniku Hodowla pod Kreską, i tam było właśnie też jest ciekawe odbudowanie potencjału małych gospodarstw. Jak ja przyjechałem do Niemiec, Polacy mieli do Unii tam wchodzić, to dosłownie było, żeby wykpić te małe gospodarstwa. Ja wiem, że sam byłem, ta technika może nie była najwyższa. Pokazywali jakiegoś chłopinę tego, i to natrętnie, żeby te małe gospodarstwa. W tej chwili oni próbują ekologiczne produkty. Już bogatsi Niemcy nie kupują w Aldi, Lidlu, tylko jadą sobie do gospodarza, tam kupią rosołek. Cała historia, ale to jest znane. Dlatego bardzo dobrze. I ja mam też, że pan minister jest życiowy chłop, ale mam też pytanie, bo w tej chwili przyjdzie chaos. W Polsce przyjdzie chaos. Ja już przechodzę na rentę i bym chciał być częściej. I mam taką prośbę, żeby pan minister chyba odszedł od tego pana z Agrounii, który blokował też centralny blok, i chyba nie myślał, bo pan jest potrzebny tu Polsce, nie myślał, żeby z tym panem zakładać partię. To jest proruski człowiek, tych kacapów ruskich on bardzo, bardzo sympatyzował, i mam nadzieję, że pan minister zostanie w Polsce prawdziwej i nie będzie tam jakiejś partii zakładał, bo jest pan potrzebny, jest pan życiowym, jak to mówią, chłopem, takie jak ja lubię, a nie jakichś teoretyków, i to była moja prośba. Pan jest potrzebny, a daleko, i mówię, jeżeli ja będę jeździł do Polski, ja nie będę sympatyczny do tej pseudorolników, co będą chaos robić na drogach, jak pojadę od Kiełbaskowa do Gdańska. Wszystkiego dobrego.
Kłaniamy się, panie Eugeniuszu.
Dziękuję za dobre słowo. Wie pan, to kilka tematów, które pan poruszył. Ekonomia komunizmu prowadziła do takich absurdów, że dotowana żywność była marnowana między innymi na pasze dla zwierząt. To futrowanie, o których pan mówi, to jest u nas na Pomorzu, w Wielkopolsce, skarmianie mleka kupowanego w butelkach wtedy, skarmianie chleba z piekarni, to jest jakiś absurd. Ja rozumiem, że wtedy jakieś resztki, jakieś zlewki, coś, co w tej chwili nie jest możliwe, ale wtedy były wykorzystywane. Natomiast dotacje do pieczywa na przykład były takie, że rzeczywiście rolnicy kupowali chleb i karmili świnie. Myślę, że już to nigdy nie wróci. Żywność nigdy już nie będzie tania. Żywność trzeba szanować. Ja o tym szacunku dla żywności będę chciał chwilę jeszcze powiedzieć. Natomiast to były absurdy i absolutnie podzielam pana zdanie, że to był skandal. Po prostu to było brak szacunku dla żywności, który powinien ten szacunek wszystkich nas dotyczyć. Kwestia kupowania bezpośredniego u rolników. Tak, ja również uważam, że jeżeli chcemy i mamy czas, mamy możliwości, powinniśmy starać się przynajmniej część żywności kupować bezpośrednio u rolników. Dlatego dla mnie tak ważnym było uruchomienie rolniczego handlu detalicznego. To już tam tysiące gospodarstw, które mają legalną możliwość sprzedaży, nie muszą się bać, tak jak to było jeszcze kilka lat temu, że karę mogli dostać, i jeżeli sprzedawali coś przetworzonego, jeszcze nieprzetworzone mogli. Teraz nie. Rolnik może również przerabiać i mięso, i mleko, i owoce, i warzywa, i tak dalej. I ludzie z miasta powinni z tego korzystać. Skrzyknąć się czasami w kilku, jechać do rolnika. Są coraz bardziej również i możliwość sprzedaży przez internet, na przykład żywność ekologiczna. Tu bardzo znany Mieczysław Obalski, jeden z liderów polskiego rolnictwa ekologicznego, sprzedaje produkty ekologiczne przez internet i to się bardzo rozwija. Również jest specjalny program, na przykład w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, jeden z wiodących ośrodków w Polsce, gdzie jest specjalny system elektroniczny, informatyczny, gdzie klienci mogą sobie poszukać w internecie, gdzie który rolnik co sprzedaje i przejeżdżając gdzieś w pobliżu, czy umawiając się z nim, można tę żywność kupować. Warto to robić, bo to jest żywność zarówno dobrej jakości, ale jednocześnie eliminujemy po drodze pośredników, którzy każdy z nich jakąś marżę, jakieś swoje parę złotych dołoży i wtedy się denerwujemy, że coś jest bardzo drogie. Kupując u rolnika i rolnik zadowolony i konsument zadowolony. Nie wiem, ostatnia sprawa, dlaczego pan sądzi, że ja mam jakiekolwiek związki z panem Kołodziejczakiem i z Agrounią. Ja szanuję wszystkich przedstawicieli organizacji rolniczych. Staram się nikogo ani nie faworyzować, ani nikogo o złe intencje nie podejrzewać, ale ja bym chciał, żeby Agrounia zaczęła prezentować też jakieś zdroworozsądkowe pomysły, a nie ustawiać się w roli takiego, który będzie tylko i wyłącznie oceniał. Ja ostatnio słyszałem lidera tej niewielkiej organizacji na komisji sejmowej, który wyzwał wszystkich i powiedział, ja nie jestem od tego, żeby wam podpowiadać, ja będę was rozliczał. Takich chętnych do rozliczania to było zawsze dużo, ale z drugiej strony część tych argumentów podnoszonych na protestach rolniczych, gdzie czasami Agrounia jest organizatorem, czasami przyłącza się do tych protestów, to są powody uzasadnione, powody ekonomiczne i rolnicy mają prawo również walczyć o swoje interesy w taki sposób. Ale biorąc pod uwagę również to zamieszanie na świecie, jakie jest, to dogadywanie się, współpraca, rozmowa, wyszukiwanie optymalnych rozwiązań, czasami trudnych do zaakceptowania, jest bez porównania lepszym sposobem do dochodzenia do jakichś konkretnych rozwiązań, niż tylko i wyłącznie traktowanie rolnictwa w kategoriach politycznych, kiełbasy wyborczej, bo rolnicy będą pamiętali. Jeżeli zostaną oszukani, już tak bywało, to będą to pamiętać. Z drugiej strony, część protestów rolniczych jest elementem uzyskania popularności, która ma się przełożyć na wejście do Sejmu potem. No to przecież widać gołym okiem. Więc proszę mi wierzyć, ja nie jestem zainteresowany tworzeniem nowych bytów politycznych. Kiedy odszedłem z Ministerstwa Rolnictwa na znak sprzeciwu wobec Piątki dla Zwierząt i tego uderzenia w polską wieś, co by nie powiedział, to był dla polskich rolników niezrozumiały ruch Prawa i Sprawiedliwości, to do mnie przychodzili różni emisariusze, którzy chcieli mnie przekonać do tego, że powinienem jakieś nowe byty polityczne tworzyć. Ja mogę mieć duże uwagi do realizacji polityki rolnej, natomiast Polska musi pozostać przy tradycyjnych wartościach, musi pozostać również przy tych wartościach, które Europę konstytuowały, w tym przy chrześcijaństwie i ja nie dołożę ręki do tego, żeby ruchy lewicowe, skrajne, które w Polsce przecież dążą do skłócenia społeczeństwa, które chcą nas między sobą pokłócić tak, żebyśmy nie stanowili wspólnoty narodowej. Nigdy do czegoś takiego ręki nie przyłożę i nie tylko pana Eugeniusza, ale mogę wszystkich zapewnić, że zawsze trzeba mieć interes Polski, Polaków na pierwszym miejscu. A swój może dalej.
Mam nadzieję, że pan Eugeniusz poczuł się uspokojony tą wypowiedzią. Mamy kolejny telefon naszego słuchacza. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Pozdrawiam pana ministra, gościa i ojca prowadzącego.
Kłaniam się.
I chciałem...
A możemy pana imię poznać?
Piotr Złodź.
Panie Piotrze, proszę.
Chciałem się zwrócić uwagę na aspekt nawozów, które są takie szalenie drogie w tej chwili. Nawozy sztuczne azotowe produkuje się generalnie, jak mówiąc, lekko, łatwo i przyjemnie z gazu ziemnego. Pod warunkiem, że tego gazu ziemnego było dużo i był tani. ale dawniej nawozy azotowe produkowano w inny sposób. Azot, tlenki azotu pozyskiwano z powietrza, tlen z azotem, też prezydent Mościcki tam te badania prowadził. Wodór się pozyskiwano nie z metanu pochodzącego z gazu ziemnego, a z gazu wodnego, tak zwanego, gdzie para wodna, węgiel daje właśnie taki gaz, który jeszcze w latach 60. był używany, dopiero w latach 60. przeszliśmy na gaz ziemny. Ja nie chciałbym tutaj zanudzać chemią, ale czy panu ministrowi jest znany jakiś fakt, bo przecież my mamy, może się było opłacało wrócić do tej innych tych technologii. Czy przecież mamy instytuty ciężkiej syntezy organicznej, czy panu ministrowi jest znany jakiś ten aspekt, że te prace rozpoczęły, że są prowadzone i jakie są możliwości? Bylibyśmy samowystarczali, byśmy mieli tanie te nawozy, bo to przecież wszystko z węgla się by produkowało praktycznie i z powietrza.
Dziękuję,
to jest jeden temat. I drugi jeszcze tak szybko, może pan minister mi wytłumaczy, bo ja nie rozumiem odkładania lasów zgodnie z propozycją Unii Europejskiej na tam nie będzie można wchodzić, ingerować i tak dalej. Przecież tam będzie wszystko butwiało. Proces butwienia polega na tworzeniu olbrzymich ilości metanu. Metan jest gazem cieplarnianym i to potężnym, więc to wszystko się kupy nie trzyma, bo z jednej strony walczymy z efektem cieplarnianym, z drugiej strony Unia nawołuje do tego, żeby tych gazów cieplarnianych, a więc tego metanu produkować jak najwięcej. Także bardzo poproszę o ustosunkowanie tych dwóch aspektów.
Bardzo dziękuję za te szczegółowe pytania. Więc produkcja nawozów azotowych, bo o nich głównie mówimy, one są niezbędne w każdym sezonie wegetacyjnym. Fosfor, potas, mikroelementy, one jakiś czas w glebie mogą być przechowywane. Natomiast azot jest bardzo słabo wywiązany w glebie. Produkuje się głównie, ten azot pochodzi z powietrza. Gaz jest tylko źródłem energii. No przecież metan CH4, tam azotu nie ma. To nie wiem, dlaczego pan uważa, że produkujemy nawozy z gazu. Gaz jest potrzebny, owszem, cząstka węgla i wodór. Natomiast to jest proces bardzo energochłonny i gaz jest potrzebny po prostu jako źródło energii do syntezy chemicznej. Dlatego ten wpływ gazu jest tak bardzo wyraźny. Oczywiście należy, ja o tym bardzo krótko mówiłem, trzeba szukać alternatyw nie tylko w ciężkiej syntezie chemicznej, ale również szukać innych źródeł zaopatrzenia w składniki pokarmowe gleby. Nie wrócimy zapewne do saletry chilijskiej, która przed wojną była bardzo popularna, czyli naturalnego guana ptasiego, który na pustyni Atacama uległ mineralizacji i był tą saletrą chilijską, sprowadzaną w beczkach wtedy, nie w workach, a w beczkach, którą pewnie nasi dziadkowie stosowali. Ale szukanie nowych możliwości budowania żyzności gleby to jest sprawa dla nas wszystkich, dla rolników, pewnej wiedzy, dla doradztwa rolniczego, dla tych wszystkich, którzy wiedzą, jak to czynić. Przede wszystkim zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie. To powinno być warunkiem sine qua non dla każdego gospodarstwa. Może nawet powinno być uzależniony system dopłat, uzależniony od zwiększania zawartości substancji organicznej. Ale oczywiście ona wymaga odpowiednich stosunków wodnych, powietrznych. Ona wymaga na przykład biopreparatów, które sprawiają, że substancja organiczna ulega rozkładowi i staje się próchnicą. Czyli kwasy fulwowe, kwasy huminowe, to wszystko, co jest składnikiem próchnicy i tym elementem żyzności, sprawiającym, że ta próchnica zatrzymuje dużo wody, kompleks sorpcyjny i tak dalej. To nie czas by o tym tłumaczyć, to jest złożona sprawa, ale my musimy do nawożenia podejść w nowy sposób, nie być cały czas uzależnionym. Ja zakładam, że ten rok jest rokiem wyjątkowo dramatycznym, ponieważ nie było wcześniej wiedzy, że tak drastyczne wzrosty kosztów nastąpią. Dlatego rolnicy nie byli w stanie szukać jakichś alternatyw poprzez zmianę struktury zasiewów, między innymi wzrost upraw roślin bobowatych, gdzie bakterie brodawkowe same przyswajają azot z powietrza. Pojawiają się nowe preparaty mikrobiologiczne, które sprawiają, że roślina może w jakichś tam niewielkich granicach również pozyskiwać poprzez te bakterie azot powietrzny. To wszystko jest przed nami.
Chyba dotykamy bardziej kwestii polityki państwa, zmiana struktury niż indywidualnych rolników. To chyba nie
to musi
poziom.
Być jedno z drugim. Z jednej strony zrozumienie ze strony rolników, pewna wiedza. To jest trudna wiedza. To powiem szczerze, że najmniejszą wiedzę w tej chwili rolnicy mają na temat gleby. Tego, czym jest gleba. Młodzi rolnicy perfekcyjnie umieją joystickiem się posługiwać, komputerem. Te skomplikowane maszyny nafaszerowane elektroniką pewnie są w stanie obsłużyć i rozebrać. Natomiast gleba, to im się często kojarzy, to jest te trochę czarnego nawierzchu, gdzie tam korzenie siedzą. I to jest cała, przepraszam za tutaj trochę trywialne, ale tak uważają. Nie wiedzą, jakie tam zachodzą zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne, jak bogate życie biologiczne w tej glebie jest, że ta gleba de facto żywi roślinę. Jeżeli my tej gleby nie umiemy odpowiednio uprawiać, to ta roślina nie da nam odpowiednich plonów. Kwestia lasu, całkowicie się z panem zgadzam tutaj. Ja nie jestem leśnikiem, słucham leśników, słucham tych, którzy się na lasach znają, między innymi doradcę prezydenta Dudy Pawła Sałka, który ma wiedzę na ten temat. Rzeczywiście, no, próba zamknięcia lasów przed działalnością gospodarczą jest czymś nielogicznym. Przekonanie, że las stary, jakiś las pierwotny, których prawie, że już nie ma, lepiej wpływa na klimat, że pochłanianie, sekwestracja jest duża, jest nieprawdą. Leśnicy wyraźnie pokazują, że lasy młode do pewnego wieku, nie wiem, nie pamiętam, 60-70 lat, jest przewaga pochłaniania, sekwestracji nad emisją. Natomiast lasy stare, lasy butwiejące, lasy gnijące, próchniejące drewno, powoduje większą emisję niż pochłanianie. I tak jak człowiek w rolnictwie prowadzi racjonalną gospodarkę rolną, tak samo powinien w lasach prowadzić racjonalną gospodarkę leśną. To jest odpowiedzialność człowieka. Na Komisja Europejska z uporem maniaka opowiada dokładnie co innego. I te wielkie problemy kiedyś w Puszczy Białowieskiej, czyli w lasach gospodarczych wokół Puszczy. W tej chwili w Europie jest dramatyczna sytuacja porażenia lasów przez kornika Słowacja, Czechii. W Polsce również w wielu lasach to jest problem. Nie ma wyjścia. To tylko racjonalna gospodarka, leśna gospodarka, którą leśnicy potrafią prowadzić, może nas przeciwko tym nieszczęściom jakoś wzmocnić i możemy przeciwdziałać. Ma pan całkowicie rację. Polityka Unii Europejskiej w tym zakresie jest po prostu nielogiczna.
Panie przewodniczący, w sytuacji rolnictwa, wojna na Ukrainie, w Rosji, mniej zboża, tak to prognozujemy, a więc rosną ceny tego zboża na rynku światowym. Czy nie ma takiego ryzyka, do tego zmierzam, że nastąpi jakby taka wywóz zboża z Polski, bo się bardziej będzie opłacało to zboże sprzedać na zewnątrz, gdzie ta cena poszła na rynkach światowych w górę, a nie zachowanie go u nas w Polsce. Czy są jakieś mechanizmy, które to by uniemożliwiły u nas w Polsce? Mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
Takie obawy niestety są i trzeba o nich też otwarcie mówić. Cena jest niesamowicie wysoka. Wynikająca z faktu, że te kraje głodujące, gdzie żywności brakuje, są w stanie każde pieniądze zapłacić, żeby kupić zapasy żywności. Chiny porobiły wielkie zapasy w krajach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, więc grożą wręcz rewolucje, jakieś zamieszki, bo tak podrożało pieczywo. Więc rządy są gotowe kupić za każdą cenę zboże, dlatego ono cena oszalała. To samo dotyczy ceny rzepaku. Trudno spodziewać się, czy te ceny spadną. Zapewne nie. Część rolników jakby widzi szansę na zarobienie, ale trzeba to uczciwie powiedzieć i apelują już o to piekarze. Do prezydenta wpłynął taki list przedstawicieli sektora piekarniczego, żeby już wprowadzić zakaz eksportu. Część krajów Europy wprowadziła zakaz eksportu zboża, ponieważ my musimy jeszcze z tym zbożem, które mamy, dotrwać do mniej więcej września.
No, parę lat temu Rosja wprowadziła taki zakaz, obłożyła dużymi cłami eksport zboża.
Ale to i Bułgaria, i inne kraje, i Węgry w tej chwili również prowadziły, żeby się nie okazało, że owszem, chwilowo ktoś na tym zarobi, a nam za chwilę zabraknie zboża.
Czy mamy my takie mechanizmy w tej
chwili? Nie, takich mechanizmów. Znaczy, rząd może taki mechanizm wprowadzić, zakazu eksportu. Na razie takiej potrzeby nie było, ale ja apeluję i proszę również ministra Kowalczyka i Agencję Rezerw Strategicznych do bieżącego monitorowania zarówno zapasów, nie tylko zapasów strategicznych państwowych. My powinniśmy te zapasy mieć na przyzwoitym, dobrym poziomie. W ogóle uważam, że państwo powinno pełnić bardziej strategiczną rolę w zarządzaniu rolnictwem i ilością żywności.
To również mówimy o rolnictwie indywidualnym.
Żaden wolny rynek tutaj niczego nie zmienia. To pokazuje w tej chwili ta sytuacja, że liczenie na wolny rynek i tam niewidzialną rękę tego rynku to jest bzdura. Trzeba mieć możliwość i nie ma znaczenia, czy Unia Europejska na to przystaje, czy nie. Również regulować zapasy strategiczne zboża, czy innych surowców na wypadek nieszczęść, które mogą nas dotknąć. Wiele krajów na świecie takimi rezerwami wręcz realizuje politykę rolną. Stany Zjednoczone, Japonia. To jeżeli czegoś jest za dużo, to nie na zasadzie załamanie rynku, nadprodukcja, klęska urodzaju, nie daj Boże, bo niektórzy tak to nazywają. Państwo kupuje nadmierne te wzrosty,
nadwyżki
kupuje po to, żeby mieć bezpieczeństwo swoje, ale również eksportować do tych krajów, które tego potrzebują. Państwo powinno takie narzędzia mieć. Również kwestia monitorowania bieżącego produkcji w toku, tego co jest w gospodarstwach, jakie będą plony, szacunki i tak dalej. Do tego są potrzebne pewne nowe narzędzia, ale moim zdaniem absolutnie państwo taką rolę powinno pełnić. Proszę Państwa, chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć, bo już się kończy nasza audycja.
Pół minuty dosłownie.
Tak jest. To co mówiliśmy dotyczy rolników, ale każdy może, nawet jak nie jest rolnikiem, każdy może pomóc w tej trudnej sytuacji z żywnością. Przede wszystkim oszczędzając żywność, nie marnując żywności. Zarówno, ja będę w radio o tym więcej mówił, zarówno przy zakupach, przy wyborze tej żywności, nie wolno żywności marnować. To jest grzech, to jest głupota. Tej żywności innym brakuje. I drugie, taki apel. Jeżeli mamy kawałek działki, mamy jakąś ogród, troszkę ziemi, to nie tylko ten trawnik i te iglaki, ale może chociaż trochę. To będzie, może Pan Bóg to doceni, chociaż trochę warzyw, owoców wyprodukujmy dla siebie. To i ta nasza presja na kupno w sklepach tej żywności wytwarzanej profesjonalnie przez rolników towarowych, którzy to sprzedają, będzie mniejsza. I tej żywności więcej będzie można przeznaczyć dla ludzi w miastach, dla naszych gości na eksport. Czyli każdy, nie tylko rolnik.
I tak zostaliśmy poruszeni wszyscy tutaj tym apelem.
Każdy może się przyczynić do tego, żeby nie marnować żywności, żeby tej żywności było dużo, żeby nikomu jej nie zabrakło.
Co daj Boże, tego życzymy sobie i wszystkim. Drodzy Państwo, naszym gościem był i będzie w części drugiej w Radiu Maryja o 21.30 również pan Jan Krzysztof Ardanowski. Mówimy o rolnictwie, o bezpieczeństwie żywnościowym w Polsce i w świecie. I zapraszamy, abyście Państwo byli z nami, dyskutowali, słuchali w Radiu Maryja o 21.30. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Państwu. Mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Dziękuję, szczęść Boże.